będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach czynnościowych kręgosłupa szyjnego. Ogólnie zaburzenia czynnościowe układu mięśniowo-szkieletowego stanowią coraz większy problem zdrowotny, zwłaszcza w wysoko rozwiniętych społeczeństwach, będąc jedną z głównych przyczyn długotrwałej niesprawności i różnych dolegliwości z obniżeniem jakości życia. Na tle innych części kręgosłupa odcinek szyjny jest szczególnie podatny na urazy, także w związku z rodzajem wykonywanej pracy czy stylem prowadzonego życia. Różnego rodzaju urazy mogą być powodem pourazowej niestabilności stawu szyjnego i najczęstszą formą uszkodzenia kręgosłupa szyjnego jest uszkodzenie pierwszego stawu szczytowo-potylicznego i szczytowo-obrotowego, wyróżniające się szczególną rolą czynnościową i strukturalną, gdyż oba stawy są zlokalizowane między podstawą czaszki a pierwszym i drugim kręgiem szyjnym, stanowiąc miejsce wyjątkowo podatne na uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Warto mieć świadomość, że kręgosłup u człowieka spełnia bardzo ważną rolę, w tym ochrania układ nerwowy, szczególnie leżący w kanale kręgowym rdzeń kręgowy. Ponadto kręgosłup pełni rolę statyczną, podporową, dynamiczną, ruchową w związku z utrzymaniem postawy ciała. Kręgosłup typowo dzieli się na część szyjną, piersiową, lędźwiową, krzyżową i guziczną, gdzie każdy odcinek charakteryzuje zróżnicowana budowa anatomiczna oraz inne warunki biomechaniczne. Ważnym elementem diagnostyki czynnościowej jest ocena postawy ciała i niezależnie od schorzenia i poza dokładną lokalizacją struktur stanowiących źródło bólu trzeba wiedzieć, że jeśli dysfunkcja nie jest wynikiem urazu bezpośredniego, to patomechanizm powstawania dolegliwości zwykle wynika z przewlekłych procesów przeciążeniowych, będących sumą takich czynników jak zaburzenia postawy ciała, nieprawidłowa biomechanika stawów i ruchu, czy zaburzenia mięśniowe, dysbalans mięśniowy, wynikające z niego zaburzenie koordynacji nerwowo-mięśniowej. Zaburzenie któregoś z tych poziomów powoduje kaskadę adaptacji dekompensacyjnych wzdłuż całej osi kręgosłupa. Kręgosłup szyjny stanowi układ siedmiu kręgów połączonych ze sobą bardzo silnym aparatem więzadłowym i tylko tę część kręgosłupa charakteryzuje występowanie rozdwojonych wyrostków kolczystych i otworów poprzecznych w wyrostkach poprzecznych kręgów, gdzie przebiegają tętnice kręgowe unaczyniające mózg i także stawów międzykręgowych. Pierwszy krąg atlas, drugi krąg obrotowy i siódmy krąg wystający mają nietypową charakterystyczną budowę i wynikające z tego specyficzne możliwości ruchowe. Odcinek szyjny kręgosłupa co prawda cechuje największa ruchomość, ale także wielka kruchość i niestabilność w stosunku do pozostałych części kręgosłupa. Z punktu widzenia anatomii czynnościowej odcinek szyjny dzieli się na górny, w skład którego wchodzą wymienione już połączenie szczytowo-potyliczne, zwane stawem górnym, oraz połączenie szczytowo-obrotowe, określane stawem dolnym. Natomiast dolny odcinek kręgosłupa szyjnego obejmuje segmenty od trzeciego kręgu szyjnego do siódmego, charakteryzujące się zbliżoną budową anatomiczną i możliwościami ruchowymi. Oprócz zadań typowych dla struktury kręgosłupa, część szyjna pełni bardzo ważną rolę w ustawieniu głowy i zawartych w niej narządów zmysłów. Wiele badań potwierdziło istnienie ścisłego związku między ruchomością gałek ocznych i aktywnością mięśni podpotylicznych, a także odruchowego zwiększania końcowego zakresu rotacji przez patrzenie w kierunku ruchu. Zaburzenia czynnościowe związane ze wzrokiem, słuchem i pracą błędnika mogą w bezpośredni sposób wpływać na ustawienie odcinka szyjnego i odwrotnie. Nadmierne napięcie mięśniowo-powięziowe lub zaburzenie ruchu w obrębie stawów międzywyrostkowych kręgosłupa mogą niekorzystnie wpływać na pracę wymienionych narządów zmysłu i zdolność utrzymania równowagi. Wielokręgowa, segmentalna budowa kręgosłupa oraz ścisłe powiązanie zadań statycznych i dynamicznych powodują, że przy wszelkiego rodzaju ruchach, nagłych obciążeniach i przeciążeniach kręgosłup powinien spełniać rolę amortyzatora, który w sposób płynny wygasza gwałtownie działające siły obciążeń. To wygaszanie siły umożliwia nie tylko wspomniana wielokręgowa budowa kręgosłupa, szczególnie istnienie sprężystych krążków międzykręgowych i jąder miażdżystych oraz aparatu więzadłowego z układem mięśni szyjnych, szczególnie krótkich, które spełniają rolę uczynionych więzadeł. W części szyjnej kręgosłupa, jak wspomniałam, odbywa się największy zakres ruchów, co wiąże się z charakterystyczną budową tego odcinka i prawie we wszystkich ruchach głowy. Oprócz stawów głowy bierze udział cały kręgosłup szyjny, zwiększając tym samym zakres tych ruchów. Tego rodzaju budowa jest korzystna zarówno dla utrwalenia połączenia głowy z kręgosłupem, jak i wzmocnienia równowagi głowy, a także dla precyzji wykonywanych ruchów. Stosunkowo duża ruchomość odcinka szyjnego w stosunku do reszty kręgosłupa jest czynnikiem, który naraża część szyjną na zwiększoną urazowość i dodatkowo możliwości różnego sposobu obciążenia tego odcinka w powiązaniu z jego możliwościami ruchowymi, to wszystko sprzyja powstawaniu uszkodzeń i zniszczeń. Uszkodzenie struktury odcinka szyjnego kręgosłupa może zachodzić w wyniku trzech podstawowych mechanizmów: zgięciowego, wyprostnego i przeprostnego, albo inaczej zgniecieniowego. W przypadku niestabilności stawu szyjnego ulega zakłóceniu funkcjonowanie nerwów, nie tylko splotów współczulnych, które leżą na tej części kręgosłupa, ale nerwu błędnego, który prowadzi włókna przywspółczulne wraz z ich połączeniami z nerwami czaszkowymi na wysokości stawu szyjnego, co może być powodem zaburzeń i dolegliwości, nie tylko dotycząc oddychania, ale wszystkich narządów zmysłów, a nawet wielu organów, w tym samego mózgu. Niektórzy lekarze nawet twierdzą, że większość schorzeń przewlekłych wynika z uszkodzenia i niestabilności szyjnego odcinka kręgosłupa. Charakterystyczny jest ponadto mechanizm przeciążenia zmęczeniowego dla odcinka szyjnego, w którym działają długotrwałe, cykliczne obciążenia naruszające pierwotną stabilność kręgosłupa i prowadzące do uszkodzenia, nawet gdy nie przekroczyły one doraźnej wytrzymałości struktur kostnych. Skutkiem przeciążenia części szyjnej kręgosłupa jest zwykle takie uszkodzenie, które prowadzi do jego destabilizacji, co wiąże się ze zdolnością kręgosłupa do przenoszenia obciążeń wynikających z jego fizjologii, a także ze zmianami strukturalnymi, które mogą powodować rozwój stanów deformacyjnych albo uszkodzenie i podrażnienie samego rdzenia kręgowego. I za chwilę przedstawię najczęstsze przyczyny urazów. Badania prowadzone w oparciu o ponad 1600 akt chorobowych wykazały, że najczęstszymi źródłami urazów szyjnego odcinka kręgosłupa są wypadki w domu, takie jak upadek z drabiny, krzesła, schodów czy z drzewa. Wśród urazów wymieniane są uderzenie głową lub w plecy wskutek upadku na śliskiej podłodze, lodzie, upadki z piętrowego łóżka, uderzenia w ramiona czy plecy, także uderzenia głową o krawędź mebli, na przykład podczas ponownego przyjmowania pozycji wyprostowanej, nadciągnięcia podczas poruszania się i jednoczesnego dźwigania ciężaru, czy też zabawy z dziećmi, upadki z huśtawki. Ponadto urazy zdarzają się podczas wspinaczki, przeskoków, jazdy na deskorolce, sankach, nartach, łyżwach, oczywiście wypadki drogowe samochodem, motorem czy na rowerze. Wymieniane są oczywiście urazy podczas uprawiania sportu. Powstałe zaburzenia mogą dotyczyć wszystkich elementów narządu ruchu, a ich charakterystyczną cechą jest, o czym warto pamiętać, zwykle odwracalny charakter, stąd istnieje potrzeba eliminacji jak najwcześniej, jak tylko to jest możliwe. Badacze podkreślają, że dysfunkcje rozpoznaje się coraz częściej u młodych ludzi, a także urazy tej części kręgosłupa mogą być przyczyną nawracających dolegliwości bólowych, zmian degeneracyjnych, co uważa się za jedne z podstawowych przyczyn okresowej lub trwałej niezdolności do aktywności, to w wielu sferach życia człowieka. Taka sytuacja pociąga za sobą określone następstwa społeczne związane ze wzrostem nakładów na leczenie, wypłatami odszkodowań, zabezpieczeniem społecznym osób trwale niezdolnych do pracy, co szczególnie jest podkreślane ostatnio w piśmiennictwie. Jak wspomniałam, konsekwencją zaburzeń jest również istotne pogorszenie jakości życia chorych i problem narasta również ze względu na starzenie się społeczeństw, wydłużenie wieku produkcyjnego, ale także przemiany obyczajowe, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Konieczne stają się wczesne prowadzenie profilaktyki, edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego stylu życia i profilaktyki przeciążeń narządu ruchu. Zmiany czynnościowe zlokalizowane w części szyjnej kręgosłupa są spowodowane także takimi czynnikami jak stres czy powtarzane pozycje statyczne ciała, które powodują ustawienie głowy w wymuszonej pozycji zgięcia albo wyprostu, na przykład podczas długotrwałej pracy przy komputerze. Zaburzenia te są powodem dolegliwości, wśród których najczęściej zgłaszane są przewlekłe dolegliwości bólowe karku i głowy. Najczęściej występującym objawem jest jednak ból, który w zależności od poziomu dysfunkcji rzutować może nawet do odległych części ciała. W przypadku zaburzeń zlokalizowanych w górnym odcinku kręgosłupa na poziomie pierwszego do trzeciego kręgu szyjnego dolegliwości promieniować mogą w kierunku głowy, obejmując aż jej czubek, w tym czepieć ścięgnisty, także część skroniową i potylicę wraz z obszarem podpotylicznym. W przypadku, gdy dysfunkcja zlokalizowana jest na poziomie czwartego kręgu szyjnego, ból zwykle zatrzymuje się na wysokości wyrostków barkowych, natomiast pozostałe dolne segmenty kręgosłupa obejmujące wysokość od piątego kręgu szyjnego do pierwszego kręgu piersiowego odpowiadają za powszechnie występujące rzutowanie bólu do kończyn górnych. W przypadku, gdy pojawienie się dolegliwości bólowych nie jest wynikiem podrażnienia korzeni nerwowych, typowymi źródłami bólu są stawy międzykręgowe. Przeprowadzane badania przedstawiły precyzyjny obszar rzutowania dolegliwości w zależności od dysfunkcyjnego segmentu. I tak poziom pierwszego i drugiego kręgu szyjnego rzutuje na obszar potylicy i okolicę podpotyliczną. Jak już mówiłam, promieniować może ku górze do czubka głowy lub nieco niżej w okolicy karku. Dolegliwości tego poziomu mogą na przykład naśladować ból ucha, często również bóle głowy. Poziom wysokości drugiego i trzeciego kręgu szyjnego w dużej mierze pokrywa się z obszarem poprzedniego poziomu, jednak rozszerzając się na okolice skroni i zwykle promieniuje w dół do karku. Poziom trzeciego i czwartego segmentu rzadko wykazuje zaburzenia, a spodziewany obszar promieniowania rozchodzić się może na tylno-boczną powierzchnię szyi. Poziom od czwartego do piątego kręgu szyjnego powoduje ból przechodzący z tego poziomu i skoncentrowany na tylnej części szyi z tendencją do niewielkiego bocznego rozprzestrzeniania się na okolice ramion. Z poziomu piątego i szóstego kręgu rzutowanie bólu obejmuje podstawę szyi z częstym promieniowaniem w kierunku tylnej części obręczy barkowej i ramienia. na poziomie szóstego i siódmego kręgu szyjnego dolegliwości pochodzące z tego segmentu mają podobny początek jak poprzedni, jednak inny kierunek promieniowania, gdyż rozprzestrzeniają się przyśrodkowo i w dół do okolicy międzyłopatkowej. Podobny charakter objawów prezentują zaburzenia przejścia odcinka szyjnego na kręgosłup piersiowy, czyli to jest poziom C7, TH1, i naukowcy wskazują, że segmenty, które najczęściej ulegają zmianom degeneracyjnym, obejmują poziomy drugi i trzeci krąg szyjny, piąty i szósty krąg szyjny oraz siódmy krąg szyjny i pierwszy krąg piersiowy, chociaż inni badacze zwracają uwagę także na częste zmiany strukturalne na poziomie czwartego i piątego kręgu szyjnego. Ponadto zaburzenia na tym obszarze ze względu na liczbę zgromadzonych tam receptorów czucia głębokiego, czyli proprioreceptorów, mogą być powodem zaburzeń utrzymania równowagi, prawidłowej postawy ciała oraz koordynacji ruchów i stabilizacji stawów kręgosłupa. Istnieje zależność pomiędzy występowaniem zaburzeń w części szyjnej kręgosłupa również a układem zębów, a zwłaszcza ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych mogą być powodem takich objawów jak napięciowe bóle głowy, zawroty głowy, bóle kręgosłupa szyjnego czy atypowe bóle twarzy, i badacze zwracają uwagę na potrzebę podejścia interdyscyplinarnego w leczeniu zaburzeń układu zębów i stawu skroniowo-żuchwowego, uwzględniającego oprócz leczenia fizykalnego i manualnego również leczenie poszczególnych segmentów szyjnych kręgosłupa. Lekarze ortopedzi określają także aspekt psychogenny tych zaburzeń, które wymagają dodatkowego leczenia psychologicznego, także wskazując na konieczność wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarówno w wykrywaniu, jak i opisywaniu zaburzeń ze strony szyjnej kręgosłupa. Wymienione są ponadto nie tylko bóle głowy, ale zawroty głowy, także niestabilność części szyjnej kręgosłupa, dalej problemy z koncentracją, a także takie jak depresja, szumy uszne, problemy z zapamiętywaniem. Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa są drugim pod względem częstości zespołem bólowym, dotycząc nawet 50% populacji. Najczęściej występuje tak zwany ból nieswoisty albo biomechaniczny, czyli taki, któremu nie da się przypisać konkretnego czynnika czy czynników sprawczych. Z reguły nie oznacza to poważnej choroby. Zwykle bóle mijają bez leczenia, aczkolwiek mogą być powodem nawrotów. Przebieg występowania bólu kręgosłupa może mieć charakter ostry, wtedy gdy ten ból trwa od 4 do 6 tygodni, podostry, jeśli pośledza on czynność od 6 do tygodni do 3 miesięcy, i przewlekły, jeśli trwa ponad 3 miesiące, wtedy najczęściej jest nawrotowy. Ból nawrotowy jest bólem ostrym i pojawia się w okresie bezobjawowym u chorych, którzy w przeszłości doznawali bólu w podobnej lokalizacji. I za chwilę opowiem jeszcze o diagnostyce i leczeniu. Leczeniem zajmują się specjaliści rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, oczywiście ortopedzy, przy użyciu najczęściej prostych metod, powszechnie dostępnych oraz umożliwiających w jak największym stopniu ocenę aktualnego stanu czynnościowego. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego terapii zaburzeń czynnościowych układu ruchu pozwolił ustalić, że autorzy wskazują ponadto na potrzebę uwzględniania programu rehabilitacji specjalistycznych metod kinezoterapeutycznych, terapii manualnej oraz wprowadzenia ćwiczeń kształtujących proprioceprię i trening sensomotoryczny. Stale poszukuje się obiektywnych metod analizy korzystnego wpływu aktywności fizycznej, w tym treningu fizycznego i poznawczego oraz rehabilitacji funkcjonalnej na zmniejszenie się pogłębiania zaburzeń zdolności poznawczych, szczególnie u osób starszych. Za pomocą rezonansu magnetycznego badane jest na przykład zjawisko neuroplastyczności. Wśród innych metod obrazowania i mapowania aktywności ośrodkowego układu nerwowego wykorzystywanego podczas weryfikacji intensywności aktywności fizycznej wymieniane są badania bioelektrycznej czynności mózgu z wykorzystaniem elektroencefalografii. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form terapii wykorzystywanych w rehabilitacji medycznej i fizjoterapii czynnościowych zaburzeń tego odcinka kręgosłupa jest terapia manualna, jaka jest uznanym na świecie sposobem postępowania diagnostyczno-leczniczego, które polega na ręcznym wykrywaniu i leczeniu odwracalnych zaburzeń czynności elementów układu ruchu. Zastosowanie terapii manualnej ma wpływ na przywrócenie utraconej lub zaburzonej funkcji tkanek poprzez poprawę właściwości jej struktur. Wyraża się to m.in. poprawą ruchomości stawów, także normalizacją stanu napięcia wszystkich struktur, jednak o skuteczności stosowania terapii manualnej w dużej mierze decydują indywidualne umiejętności, sprawność manualna, doświadczenie kliniczne oraz wiedza terapeuty, co ma ogromne znaczenie, gdyż nieprawidłowe manipulacje w tym odcinku kręgosłupa mogą grozić bardzo nawet ciężkimi powikłaniami z tetraplegią włącznie. Poszukuje się nadal rozwiązań, które umożliwiają skuteczną i szybką, pozbawioną wysokich nakładów formę leczenia poprzez prowadzenie do rehabilitacji najnowszych osiągnięć informatycznych i teleinformatycznych. Przeprowadzenie diagnostyki i treningu sensomotorycznego przy użyciu takich urządzeń warunkuje optymalizację postępowania i utrwalenie efektów leczenia. Zastosowanie specjalistycznych metod kinezyterapii, w tym innowacyjnych metod, które wykorzystują najnowsze technologie informatyczne u pacjentów z zaburzeniami czynności narządu ruchu, zdaniem wielu autorów umożliwia poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez przywrócenie funkcjonowania mięśni oraz poprawę stabilizacji określonych regionów ciała, w tym oczywiście szczególnie odcinka szyjnego. Długotrwale utrzymujące się dysfunkcje prowadzić mogą do nieodwracalnych zaburzeń, także strukturalnych. Istotą rehabilitacji ruchowej jest wykonywanie przez chorych ćwiczeń, które umożliwiają ruchy wielopłaszczyznowe, co pozwala na odtworzenie funkcjonalnych wzorców ruchowych charakterystycznych dla codziennego życia każdego człowieka. Ze względu na znaczenie treningu tych receptorów proprioceptywnych, czyli czucia głębokiego, w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu ruchu konieczna staje się obiektywna weryfikacja diagnozy i monitorowanie efektów leczenia wśród nowoczesnych systemów wykorzystywanych do diagnostyki i rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego, w tym części kręgosłupa odcinka szyjnego. Nowatorskim jest system określany literami BDC, od Documentation Based Care, którego założeniami są analiza i trening przez wykonywanie precyzyjnego ruchu wielopłaszczyznowego ze stabilizacją części proksymalnej ciała. Wykazano przydatność tego systemu zarówno w diagnozowaniu, jak i leczeniu pacjentów z zespołami bólowymi części szyjnej kręgosłupa, ale także części lędźwiowej. Ogromny wpływ na zahamowanie procesu chorobowego ma jak zwykle tryb życia, przestrzegania zasad profilaktyki oraz leczenie zachowawcze. Istotnym jest wprowadzenie aktywnego trybu życia dla zachowania odpowiedniej wagi, siły mięśniowej, także utrzymania zakresu ruchu w stawach. Stąd również polecane są ćwiczenia stretchingowe. Znajomość oraz zastosowanie zasad ergonomii w pracy czy podczas wykonywania codziennych czynności pomaga oczywiście uniknąć przeciążeń kręgosłupa. Leczenie zachowawcze powinno być według badaczy kompleksowe i obejmować leczenie fizjoterapeutyczne, psychoterapię, edukację, ale także elementy farmakoterapii. Według amerykańskiego zespołu badania bólu, leczenie bólu kręgosłupa wymaga podawania nie tylko leków zwiotczających mięśnie, ale leków przeciwbólowych, w tym również niesterydowych leków przeciwzapalnych, które się zazwyczaj podaje i jednak trzeba pamiętać o skutkach ubocznych tych leków. Istotną rolę odgrywają również różnego rodzaju interwencje niefarmakologiczne i wykazano na przykład, że redukcja masy ciała może przynosić efekty, podobnie jak stosowanie masażu. W świetle najnowszych danych z piśmiennictwa wydaje się jednak, że najskuteczniejsza terapia bólów odcinka kręgosłupa szyjnego powinna mieć charakter interwencji multidyscyplinarnych, obejmować rehabilitację, oczywiście leczenie ortopedyczne, a także charakter psychospołeczny podkreśla się. W przypadkach koniecznych stosowane jest leczenie chirurgiczne z szerokim asortymentem środków. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zaburzeniach czynnościowych kręgosłupa szyjnego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.